Równość i prawo. Analiza strategii Cultural Defense. Artykuł analizuje złożone napięcie między uniwersalnym prawem a różnorodnością kulturową, szczególnie w kontekście strategii obrony opartej na argumentacji kulturowej. Autor eksploruje filozoficzne i prawne aspekty tego zagadnienia, odwołując się do koncepcji równości Ronalda Dworkina, wewnętrznej moralności prawa Lona L. Fullera oraz idei sprawiedliwości Gustawa Radbrucha. Teoretyczne ramy zderzają się z praktycznymi dylematami, takimi jak wczesne małżeństwa w społecznościach romskich czy interpretacja gestów w odmiennych kontekstach kulturowych. Kluczowa staje się kwestia, czy równość powinna być rozumiana jako arytmetyczna tożsamość, czy jako równy szacunek dla odmiennych dróg życia. Filozofia prawa od dawna podejrzewała, że słowo równość ma dwa, zwodniczo podobne oblicza. Ronald Dworkin ujął tę dwoistość elegancko, rozróżniając między postulatem, by dawać wszystkim równo, a zasadą, by traktować każdego jako równego. Choć brzmią niemal identycznie, ich moralna geografia jest odległa niczym krakowski Kazimierz od nowojorskiego Queens. Pierwsze żądanie domaga się arytmetycznej tożsamości miary, drugie zaś oczekuje równego szacunku dla odmiennych dróg życia. Dworkin dopowiada, że jeśli naprawdę chcemy traktować ludzi jako równych, nie wystarczy dać każdemu do ręki tej samej liczby banknotów. Trzeba raczej tak ukształtować instytucje, by życie każdego było porównywalnie wartościowe z jego własnego punktu widzenia. A to już praca subtelna, nie buchalteria. Różnica między identyczną porcją a równą godnością staje się boleśnie jasna, gdy prawo zderza się z kulturą mniejszości. Dzieje się tak w Polsce w sprawach takich jak kazus Marka K., młodego Roma z Dolnego Śląska, skazanego za obcowanie z osobą poniżej 15 roku życia. W jego wspólnocie wczesne małżeństwa, zwane mangawipen, były praktyką oswojoną przez pokolenia. Prawnie to przestępstwo obyczajowo, rytuał wejścia w dorosłość. Tam, gdzie państwo widzi dziecko, wspólnota widzi żonę. To fundamentalny konflikt definicji. A przecież od definicji zaczyna się każde prawo i każdy błąd. Nie ma tu wygodnych słów. Jest tylko napięcie między ochroną małoletniej a poszanowaniem tożsamości. W tym miejscu na scenę wkracza spór o tak zwaną cultural defense, czyli obronę przez kulturę. Jest to strategia procesowa, w której oskarżony powołuje się na normy swojej grupy, by uchylić bezprawność czynu, zminimalizować winę albo złagodzić karę. Swoje uzasadnienie czerpie z prawa do własnego życia kulturalnego, gwarantowanego choćby przez artykuł 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Krytyka jest jednak równie donośna. To, co dla jednych jest tożsamością, dla innych bywa narzędziem legitymizacji przemocy wobec najsłabszych. Aby sąd nie błądził po omacku, antropolożka prawa Alison Dundes-Renten zaproponowała swoisty kompas. Trzy proste pytania weryfikacyjne. Po pierwsze, czy sprawca rzeczywiście należy do danej mniejszości? Po drugie, czy w tej wspólnocie faktycznie istnieje norma, na którą się powołuje? I wreszcie, czy to właśnie ona w sposób istotny ukształtowała jego działanie? To nie jest wytrych do uniewinnień, lecz sito oddzielające realną determinację od sytuacji, gdy kultura bywa jedynie teatralnym rekwizytem. Gdy mowa o wartościach, które stanowią kręgosłup prawa, opowieść ma swojego klasyka. Jest nim Gustaw Radbruch, który po doświadczeniu totalitaryzmu odważył się powiedzieć wprost, że istnieje próg, za którym prawo pozytywne traci tytuł do posłuszeństwa. Kiedy jego sprzeczność ze sprawiedliwością staje się nie do zniesienia, ustawa musi po prostu ustąpić sprawiedliwości. To nie jest furtka dla codziennych sporów o interpretację, lecz fundamentalne przypomnienie, że jądrem sprawiedliwości jest równość. Jej świadome podeptanie przez prawodawcę sprawia, że ustawa staje się jedynie fasadą, tracąc miano prawa. W sprawach tak granicznych jak procesy strzelców przy murze berlińskim, moralna intuicja stawała się kompasem, a nie ozdobą. Elementarnego poczucia człowieczeństwa i równości ofiar nie da się zaszachować formalnym argumentem, że wszystko było zgodne z przepisem. Drugim przewodnikiem jest Lon L. Fuller, patron koncepcji wewnętrznej moralności prawa. Upierał się on, że prawo, aby skutecznie kierować ludzkim postępowaniem, musi spełniać zestaw minimalnych warunków: być jawne, ogólne, niesprzeczne i możliwe do wykonania. Co jednak kluczowe w naszych sporach kulturowych, musi być prospektywne. Państwo, które z upodobaniem leczy własne błędy ustawami działającymi wstecz, zrzuca maskę przewidywalnego opiekuna i staje się potworem zmieniającym zasady gry po czasie. Gdy system naprawia swoje niedoskonałości retroakcją i terrorem, nie jest trudno odmówić mu miana prawa, pisał Fuller, idąc pod prąd pozytywistycznym nawykom myślenia. Tak rozumiana prawość prawa to nie akademicka cnota, lecz źródło jego społecznej skuteczności. Ludzie słuchają norm, gdy wierzą, że służą one przewidywalności i szacunkowi, a nie kaprysom władzy. Skuteczność prawa ma fundament, o którym polityczni surferzy na fali twardych kar zdają się zapominać. Psychologia społeczna uczy bowiem, że posłuszeństwo nie rodzi się ze strachu przed sankcją, lecz z poczucia legitymizacji i proceduralnej sprawiedliwości. Tom R. Tyler dowodził, że ludzie chętniej akceptują nawet niekorzystne orzeczenia, gdy czują, że zostali wysłuchani, potraktowani z szacunkiem i zrozumieli reguły gry. Jeżeli więc chcemy, by większość nie rozjeżdżała mniejszości, a mniejszość nie sabotowała porządku, musimy budować zaufanie, a nie tylko grozić karą. W sporach o obronę kulturową staje się to kluczowe. Im wyższe bowiem poczucie proceduralnej równości, tym mniejsze ryzyko, że prawo większości stanie się w oczach mniejszości jedynie instrumentem kolonizacji. Instrumentem, który zamiast godzić, pogłębia przepaść. Czas zejść głębiej, do warsztatu jurysty, w podziemia, gdzie spoczywają narzędzia interpretacji. Prawo bowiem, choć z zewnątrz jawi się jako marmurowy gmach, od środka przypomina raczej bibliotekę pełną ksiąg w wielu językach. Sędzia, który staje przed dylematem cultural defense, nie otwiera jednej z nich, lecz wertuje całą ich stertę, kodeksy, komentarze i traktaty filozoficzne. Ronald Dworkin pisał, że każde orzeczenie jest w istocie rozdziałem wielkiej powieści prawa. Sędzia to nie urzędnik z kalką, lecz współautor tej narracji, który musi dopisać kolejne zdania tak, by nie zburzyć sensu całej fabuły. Zacznijmy od wykładni literalnej, czyli uroku martwej litery. To najprostszy sposób czytania prawa. Słowo znaczy to, co znaczy, a kropka kończy sprawę. Literalizm bywa jednak zdradliwy. W sprawie Marka K. słowo dziecko w ustawie oznacza osobę poniżej 15 roku życia. Jednak w kulturze romskiej ta sama dziewczyna może być już żoną. Literalizm nie zna drugiego dna i nie słyszy szeptu tradycji. Jest potężnym narzędziem, które gwarantuje pewność, ale bywa ślepe na ludzki kontekst. Wykładnia systemowa próbuje usłyszeć całą orkiestrę. Nie czyta artykułu w izolacji, lecz zestawia go z konstytucją i prawem międzynarodowym. Tu na scenę wkracza artykuł 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantujący mniejszościom prawo do własnej kultury. Jednak zaraz potem odzywa się inny instrument. Artykuł 3 Konwencji o prawach dziecka, który nakazuje, by najlepszy interes dziecka był wartością nadrzędną. I oto orkiestra zaczyna grać w dysonansie. To już nie harmonia, lecz dramat muzyczny, w którym sędzia musi rozstrzygnąć, która melodia ma wybrzmieć głośniej. Wreszcie wykładnia celowościowa, która każe zadać pytanie, po co w ogóle ten przepis istnieje, jaki jest jego ratio legis. W przypadku artykułu 200 kodeksu karnego chodzi o ochronę nieletnich przed nadużyciem i przedwczesnym wejściem w dorosłość. Z tej perspektywy nie ma znaczenia, czy społeczność nazywa 15-latkę żoną. Liczy się fakt, że jej psychika i biologia nie są gotowe na odpowiedzialność dorosłego życia. Cel ustawy wygrywa z obyczajem, choć cena jest wysoka, symboliczne wypędzenie tradycji z porządku prawnego. Na horyzoncie majaczy najambitniejsza doktryna. Prawo jako integralność. Według Ronalda Dworkina prawo nie jest mechanicznym odczytem, lecz wielką, pisaną przez pokolenia powieścią. Sędzia ma swobodę stylu, lecz nie może wprowadzić wątku, który zburzyłby sens całości. W praktyce oznacza to, że każdy wyrok musi harmonizować z najlepszą interpretacją tradycji prawnej. Wobec dylematów obrony przez kulturę integralność wyznacza trudną ścieżkę. Nakazuje nie ignorować głosu mniejszości, ale jednocześnie nie pozwala poświęcić praw ofiar na ołtarzu relatywizmu. Gdy ścieżki kultury przecinają się z kodeksem karnym, stajemy przed wyborem jednej z trzech dróg. Pierwsza to model represyjny. Prawo jest jedno, a kto go nie rozumie, idzie do więzienia. To ślepy zaułek, który produkuje alienację mniejszości. Druga droga to model akomodacyjny, w którym prawo przymyka oko na wybrane praktyki. To jednak ryzykowna pobłażliwość, grożąca utrwaleniem obyczajów gwałcących prawa człowieka. Trzecia ścieżka, deliberatywna, jest najtrudniejsza. Prawo wytycza tu absolutne granice, jak zakaz przemocy, lecz w ich ramach otwiera przestrzeń na dialog i konsultacje z ekspertami. Nie chodzi o zwalnianie z odpowiedzialności, lecz o takie ukształtowanie procesu, by wyrok był zrozumiały i legitymizowany. W tym procesie kluczowi są eksperci, antropolodzy i kulturoznawcy. Ich zadaniem jest odróżnienie, czy oskarżony faktycznie działał pod presją tradycji, czy też kultura jest dla niego jedynie wygodnym alibi. Historia zna przypadki, gdy ten most okazał się chybotliwy. W sprawie People v. Chen opinia biegłego o kulturze chińskiej przesądziła o łagodniejszej karze, w praktyce sankcjonując przemoc. Dlatego rola biegłego musi być dwojaka. Ma wyjaśniać kontekst, ale i demaskować, które elementy kultury nigdy nie powinny stać się tarczą dla sprawcy. Język prawa nie jest tylko narzędziem, to serce systemu, jego duszą jest aksjologia, czyli nauka o wartościach. Słowo bywa mieczem, ale może być też plastrem. Kiedy ustawodawca wybiera termin, kreśli moralną mapę. Małżeństwo w kodeksie to związek przed urzędnikiem, podczas gdy romskie mangawipen to przysięga wobec wspólnoty. Prawo państwowe odrzuca tę drugą formę, co dla uczestników jest bolesnym wykluczeniem. Wielką iluzją języka prawnego jest jego pozorna neutralność. Hans-Georg Gadamer przypominał, że każde rozumienie jest zakorzenione w jakiejś tradycji. Pisząc prawo neutralne, często po prostu wpisujemy w nie tradycję większości. Filozofowie są tu naszymi przewodnikami. Radbruch nauczył nas, że równość to rdzeń prawa. Lon L. Fuller przypomniał o wewnętrznej moralności. Robert Alexi wskazał, że prawo to system zasad, które podlegają ważeniu. Zasada ochrony tożsamości może być ważona z zasadą ochrony dziecka, ale nigdy nie może jej całkowicie unicestwić. Równość pozostaje ostatnią utopią prawa. Nie chodzi o równość bogactwa czy talentów, lecz o równość w godności. Utopię, której prawo nie może porzucić, jeśli samo nie chce stać się narzędziem opresji. Czy uniwersalne zasady sprawiedliwości mogą naprawdę uwzględnić mozaikę kulturowych kontekstów? A może właśnie w tym nieustannym napięciu między uniwersalizmem a relatywizmem kryje się szansa na tworzenie prawa, które nie tylko karze, ale przede wszystkim rozumie i szanuje różnorodność ludzkiego doświadczenia. Aharon Barak powtarzał, że rolą sędziego jest budowanie mostu między prawem a życiem. Kiedy sędzia zaczyna rozumieć swój własny język filozoficzny, pojmuje też, za co naprawdę odpowiada. Za kształt wspólnego świata, który jego wyroki dzień po dniu przekształcają w trwałe instytucje.